A często robimy radio z Michałem Karnowskim, redaktorem w sieci, w polityce, w Polsce, który jest przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Propagandyści PiS urągają pamięci ofiar. Michał Karnowski, wspierający PiS publicysta, spotkania samorządowców z opozycją porównuje do podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. I co pan Michał Karnowski na ten komentarz, który jest na drugiej stronie dzisiejszej Gazety Wyborczej, powie?
No często tam ostatnio z bratem lądujemy na drugiej stronie Gazety Wyborczej, przyjmując to jako ordery, no może nawet niezasłużone dla tego, co czynimy, co robimy. No, jest to może coś, co wybrzmiewa. I o to chodzi przecież, uprawiając publicystykę, a nie o to, żeby gdzieś się ślizgać po powierzchni, unikać mówienia prawdy. Chociaż oczywiście za mówienie prawdy, takie też otwarte, twarde, płaci się dużą cenę. Ale ten zawód niesie pewne zobowiązania też wobec Polaków, wobec odbiorców. I myślę, że tu właśnie dotykamy takiego zobowiązania, że są takie momenty, gdy trzeba naprawdę, będąc samemu przerażonym, mocno uderzyć w taki dzwon alarmu. Ja, czytając te 21 tez, które podpisali znaczący przecież ludzie w Polsce, które wydają mi się być też elementem szerszego programu opozycji, byłem przerażony i myślę, że każdy, kto trochę chociaż rozumie, na czym polega polityka państwowa, co to jest Rzeczpospolita, jaką mamy historię, jakie mamy położenie geopolityczne, jak działają nowoczesne państwa w dzisiejszym świecie, w Europie, państwa narodowe, każdy powinien być bardzo, bardzo głęboko zaniepokojony, bo gdyby, proszę Państwa, gdyby wdrożyć te 21 tez i rozumiejąc jednocześnie jakby co z czego wynika, bo tu jest istota, bo te tezy są pokazane płasko, no może nie w pełni uświadamiają nam, że to byłaby likwidacja państwa polskiego. No wdrożenie tego wszystkiego oznaczałoby tak naprawdę kolejny rozbiór Polski. Ja napisałem tylko tyle, że jeśli opozycja tak bardzo takiego programu likwidacji państwowości polskiej, rozbiorów Polski, rozbicia dzielnicowego, no tutaj co by wyszło, to by się okazało, pragnie, no to może powinna się spotykać nie 4 czerwca, bo ten dzień był jednak świętem radości tych Polaków, którzy marzyli o silnej, wolnej Polsce, ale powinna się spotykać 23 sierpnia, ma to już całkiem niedługo, czyli czas podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Sytuacja, w której samorządy przejmują cały właściwie majątek, media także, żeby już nikt ich nie opisał z zewnątrz, same chcą mieć swoje media, które ustalają same politykę edukacyjną, politykę zdrowotną i które na dodatek mają w Senacie prawo weta wobec wszystkich innych ustaw, które są przyjmowane przez polski parlament, bo Senat miałby być izbą samorządową. Oczywiście już nie mówię, że wojewodów nie ma, nikt nie nadzoruje realnie na co dzień samorządów. No to jest sytuacja, która oznacza, że Polski nie ma, że my zaczynamy żyć w jakiś, każdy z nas by znalazł się w małym mafijnym księstewku rządzonym i to przez nieograniczony czas, bo chcą nawet kadencyjność zlikwidować, ograniczenia kadencji, rządzonym przez jakieś sitwy lokalne. I na dodatek byłoby to państwo rozdrapywane przez potęgi ościenne, bo przecież ani Niemcy, ani Rosja, ani nikt inny wokół nas swojej państwowości nie likwiduje, nawet będąc po uszy zakochanym w Unii Europejskiej, czy w jakimkolwiek innym projekcie. Po prostu państwa narodowe pozostają podstawową organizacją życia narodów w dzisiejszej Europie. Jest to zatem projekt przerażający. Nie wiem, jakie szatany, jakie diabły za tym stoją. Wydaje mi się, tak mówiąc szczerze, że to też nie jest projekt napisany w Polsce. Że on gdzieś powstał, gdzie Polski się nie chce, nie lubi, nienawidzi. Więc nawet najostrzejsze słowa krytyki przyjmuję, byle tylko ten alarm, który podnoszę, wybrzmiał wystarczająco mocno, bo uważam to za skrajnie szkodliwe.
To współbrzmi z tym dokumentem, który opublikowaliśmy w Radiu Wnet. Wielka Polska Obywatelska, taki był tytuł tego dokumentu, więc ten sposób myślenia i ta koncepcja państwa, czy jak ty mówisz, rozbioru państwa, jest obecna w myśleniu opozycji.
Ona jest, myślę, że trochę obecna, rozumiana jako taki projekt rzeczywiście ludzi, którzy no nie są przywiązani do idei Rzeczypospolitej Polskiej, dla których może sama polskość jest pewnym obciążeniem. No lekceważymy te słowa, mówią nam nie przywiązujcie się do nich, bo to były filozoficzne rozważania pana Tuska, ale ja mam takie przekonanie, jakim im dłużej patrzę, że może rzeczywiście dla nich ta polskość jest obciążeniem, jest jakimś problemem, ale jest też drugi element. Otóż myślę, że to jest taka reakcja na perspektywę wyborczej porażki, już kolejnej. Jesteśmy po poniedziałku, jesteśmy po środzie, jesteśmy po lekturze gazet, tygodników, także tych walczących do upadłego o opozycję. Pamiętajmy, że media III RP są niezwykle bieżąco zaangażowane w politykę, chociaż zarzucają to prawej stronie. No i widzimy, że tam porażki narasta. No, tygodnik Polityka pyta, czy pozamiatane, i odpowiada wprawdzie w tekście, że albo pozamiatane, albo i nie pozamiatane, ale jak się w to głębiej wczytać, to chyba jednak pozamiatane. W tym sensie brak pewności siebie, poczucie takiego rozbicia, brak kompletny programu, taki szok, że Polacy widzą pewne rzeczy, których mieli nie widzieć, na przykład to, że żyje im się lepiej, to, że te rządy są dobre. No to powoduje, że szuka się jakiejś recepty, jakiejś drogi na skróty, jak przegrywając wybory zachować władzę. I to jest, myślę, że jeden z elementów. To znaczy, skoro nie możemy rządzić Polską, to tą Polskę zlikwidujmy. No to jakby to się specjalnie od księcia Janusza Radziwiłła, który chciał sobie wykroić małe księstewko, prawda, na Litwie, bo Rzeczpospolita już jego zdaniem upadała, specjalnie nie różni. Ale nawet gdyby to się im nie udało, to koncepcja, myślę, jest taka, żeby to wprowadzić jako nową oś podziału politycznego. To znaczy, żeby nasze obecne spory, prawica, lewica, nie wiem, konserwatyzm, jakiś permisywizm obyczajowy taki, czy społeczny, stosunek do gospodarki, do podatków, do Unii Europejskiej, żeby te spory zastąpić właśnie dyskusją o tym, czy Polska ma być, czy Polski ma nie być. No i zawsze ta druga strona w tym sporze liczy, że te kilkadziesiąt procent będzie miała, a może w sprzyjających okolicznościach, w jakimś momentum, udaje się to wprowadzić. To ma być normalna teza obecna na polskiej scenie politycznej. Więc mówię, nie, to nie jest temat, z którym dyskutujemy. To jest dokładnie taka sama próba, jak w życiu publicznym była swego czasu przez pana Hartmana podjęta próba uprawomocnienia czy uznania za normalną pedofilię. No to mocne porównanie. No to tutaj ja bym powiedział, że w życiu państwowym teza o likwidacji państwa polskiego, bo to jest likwidacja państwa polskiego, wszystkich jego agent, już państwa nie najsilniejszego, słabszego niż te zewnętrzne potęgi. No to tego nie możemy przyjąć. Musimy temu powiedzieć jasno i wyraźnie nie. Musimy to odrzucić jako wspólnota. Wydaje mi się, że naprawdę nasi przodkowie, którzy z Polski ginęli, no cały ten łańcuch pokoleń za wszechpolskość, tak? No bo czym była wszechpolskość? Czym było pojęcie wszechpolskości? No to było właśnie niezgodą na rozbicie w życia narodowego na trzy zabory, bo przecież no, były tezy, że no, całkiem może się możemy odnaleźć w poszczególnych zaborach. Z każdym monarchą się związać. No nie, no wszechpolskość była na to odpowiedzią, była stwierdzeniem, że naród polski zasługuje na jedną państwowość, wspólną państwowość. I dzisiaj rzuca się na stół projekt tak drastycznie państwowość polską likwidujący. Dziwią mnie niektórzy ludzie, którzy to podpisują. No, dziwi mnie ta radość. Czy to jest jakiś rodzaj odurzenia, zaczadzenia? Co powoduje ludźmi, no, którzy stoją tam, klaszczą, podpisują coś takiego? Czy oni naprawdę chcą, żeby Polacy znaleźli się w takich małych, lokalnych księstewkach z minimalnym mianownikiem wspólnym, z minimalnym mianownikiem władzy centralnej? No co nam to da już? To ma też przecież taki wymiar nieprawdopodobnego egoizmu klasowego, no bo ci ludzie uważają, że my w tych bogatych enklawach, które wysysają bardzo często majątek, inwestycje, podatki z terenów biedniejszych, my będziemy mieli świetnie, no a reszta na rozpad. No, oczywiście politycznie można powiedzieć, że to może być też taki punkt zwrotny, bo ja myślę, że większość Polaków taki projekt odrzuci, więc znowu, no to też jest jakiś gen samobójczy po stronie opozycji, bo ona kładzie przed wyborami projekt, który dla większości Polaków jest czymś, myślę, przerażającym i też oznaczającym pogorszenie jakości życia, więc czy Polacy mają to poprzeć? Bardzo to wszystko takie dziwne i niepokojące. Wniosek ogólny, no mamy szaloną, niebezpieczną dla polskiej opozycji.
I bardzo łatwe hasła wyborcze. Po pierwsze, PiS chce odebrać władzę samorządom. Po drugie, niech Warszawa nie decyduje o tym, co mamy robić lokalnie. Pieniądze zostają u nas. To wszystko można ubrać w pewne hasła, które do kogoś mogą przemówić. A ja jeszcze bym cię poprosił o jeden komentarz. Jest wywiad w Rzeczpospolitej z Władysławem Frasyniukiem i jedna odpowiedź. Lider Koalicji Europejskiej powinien podać się do dymisji i odpowiedź Frasyniuka jest taka. Polityk, któremu Polacy nie ufają, który ustawicznie prowadzi partię od klęski do klęski, nie ma szans poprowadzić opozycji do zwycięstwa. Taka jest odpowiedź Frasyniuka na temat przyszłości Grzegorza Schetyny, z którym zresztą Frasyniuk ma zaszłości, bo nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś Grzegorz Schetyna pozbawił Frasyniuka władzy w Dolnośląskiej Unii Wolności, albo nawet jeszcze wtedy Unii Demokratycznej.
No, cóż tu powiedzieć, no, pewnie dla obozu dzisiaj rządzącego byłoby lepiej, gdyby Grzegorz Schetyna odszedł, bo to by oznaczało wejście tej strony opozycyjnej w już super chaos, to by go super rozedrgało i w tym sensie to byłoby może dobre. Natomiast no, powiedziałbym tak, no, już teraz się trochę zamieniając z takiego zimnego analityka, no, proszę Państwa, tu płyną wielkie tankowce, no, te wybory jesienne są naprawdę za rogiem, zwłaszcza, że one chyba będą w pierwszym możliwym terminie, czyli 13 października. Krótka kampania wyborcza po wakacjach, które zawsze trochę zwalniają tempo życia politycznego. Wydaje mi się, że opozycja tu nie ma specjalnego ruchu. To znaczy, że jakby no w tej chwili w tym dwuboju no musi zagrać drugą połowę meczu i zmiana Grzegorza Schetyny nic nie przyniesie. To tak muszę obiektywnie powiedzieć. A po drugie, no, ja nie wiem, kto bardziej szkodzi koalicji europejskiej. Czy Grzegorz Schetyna, którego rzeczywiście pewne braki, deficyty są widoczne, czy taki Władysław Frasyniuk, który za nic nie ponosi odpowiedzialności, a na przykład wychodzi sobie na tych obchodach w Gdańsku i wyciąga Aleksandra Kwaśniewskiego i mówi z takim lekkim uśmieszkiem: proszę, ja siedziałem w więzieniu, ty w tym czasie uczyłeś się angielskiego, to teraz tam krzyknij po angielsku "We free people". No, nie wiem, czy to prawne w ogóle, ale okej. Okay. No, sugerując, czy potwierdzając w oczach większości Polaków, że ta część opozycji jakoś bawiła się tym wszystkim, no że przepraszam bardzo, no, na prowincji ludzi katowano, ludziom genitalia przygniatano szufladami. No, nawet wczoraj w jednej z gazet był opis działaczy na prowincji Solidarności, no bity po prostu jakimś pejczem z metalowymi kulkami na końcu w stanie wojennym. I ten Władysław Frasyniuk, który sugeruje, że to była jakaś gra, że oni się wszyscy właściwie lubili i lubią. No, ja nie wiem, kto bardziej szkodzi opozycji i jej wiarygodności. No, wydaje mi się, że jakby tak patrzy na całość dorobku, to powiedziałbym, że Grzegorz Schetyna jakoś tam, nie broniąc go, bo mówię, no ale jakoś pracuje na rzecz tego obozu. Natomiast tacy wolni strzelcy, którzy sobie takie dobre rady udzielają, dobrze, że ich jest niewielu na prawicy, bo wtedy ten obóz byłby niczym. W sensie politycznym wydaje mi się, że to jest niedobra rada dla tego obozu. No, nie widać tam nikogo lepszego. No, Grzegorz Schetyna ma swoje braki, ma swoje deficyty, ale czy on przegrał przez te braki i te deficyty, czy przez to, że był gdzieś w Brukseli taki Donald Tusk, który pewne rzeczy mu blokował, pewne na nim wymuszał, który był takim super recenzentem, który potem wszedł do tej gry, jeszcze pogarszając sytuację, bo tego Jędrzejewskiego wprowadzając. Ja tu nie mam jasnej odpowiedzi. Wydaje mi się, że wszyscy, którzy chcą powiedzieć, przegraliśmy przez Grzegorza Schetynę, chcą też uciec od odpowiedzi na pytania dużo bardziej fundamentalne. Na przykład, jaka jest jakość rządów? No, proszę Państwa, to, że mamy taką sytuację budżetową przy takich programach prorodzinnych, a po tamtej stronie było pieniędzy nie ma i nie będzie, to, że ileś projektów mamy rozpędzonych od CPK po przekop Mierzei Wiślanych, to, że tyle spraw się udało w Polsce naprawić, w mojej opinii jest bardzo brutalną recenzją też tej ekipy obozu III Rzeczypospolitej, która po prostu gorzej rządziła. No, to jest pewien fakt, z którym oni się zmierzyć nie umieją. Dlatego oni pudrują tę rzeczywistość w rozmaite jakby inne stroje też się ubierając, tak? Mówiąc, że no tutaj demokracja, tu zwracamy uwagę, no tu próbują kościołem zagrać. No wszystkie karty są w grze, byle nie zderzyć się z podstawowym elementem. Jakość rządów III RP była dramatyczna i to wyszło na tle jakości obozu Kaczyńskiego. Stąd wydaje mi się, że taka odpowiedź, to wszystko przez Schetynę, no nie wytrzymuje takiej próby krytycznej analizy.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Miłego dnia życzę. Dziękuję bardzo.
Michał Karnowski w sieci, w polityce w Polsce. Jest godzina 7:52.
Kronika paryska.
Nasza żółta łódź podwodna dotarła do Paryża z 7-minutowym opóźnieniem. Piotr Wit przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie prezesie, dzień dobry państwu. O, w Paryżu w niedzielę ludzie mdleli z gorąca, 33 stopnie Celsjusza. Wczoraj wróciliśmy do ubrań jesiennych, 13 stopni, padał deszcz i piłki tenisowe na Roland Garros musiałyby być coraz cięższe. Przedstawienie trwa, telewizje całego świata je transmitują, nie można przerwać gry, gdyż bardzo poważne pieniądze zostały zaangażowane, a jednak przerwano mimo wszystko. Nie było meczu wczoraj. Ponadto w słodkiej Francji mieliśmy burze, grad i wiatry 120 km na godzinę. Dzisiaj ma być spokojniej. Niechętnie wracam do polityki, gdyż temat robi się monotonny i nie chciałbym państwa nudzić. Radiosłuchacze przypominają sobie może tego ministra budżetu, który ścigał bezlitośnie oszustów podatkowych, trzymając sam zdefraudowane pieniądze na nielegalnych kontach w Szwajcarii i w Singapurze. Stare dzieje epoki François Hollande'a. Bliżej nas był ten premier i kandydat na prezydenta, który zatrudniał nielegalnie własną żonę za wysoką pensję płaconą przez podatnika. Albo inny były premier i prezes partii centrowej zmuszony do dymisji z rządu Macrona wkrótce po mianowaniu go ministrem sprawiedliwości. Przypomniano mu defraudację. Z ministrami Macrona, który umieścił swój mandat prezydencki pod znakiem moralizacji życia publicznego, w ogóle niczego nie można być pewnym. Muriel Pénicaud, minister pracy, była zmuszona do dymisji z powodu afery finansowej. Oskarżono ją o duże nieregularności przy okazji organizowania przyjęcia wyborczego dla kandydata Macrona w Las Vegas kosztem ponad 300 tysięcy euro bez przetargu. Ale to przyjęcie nie było jedynym powodem mianowania jej na stanowisko ministra pracy. W tym przypadku zaważyły doświadczenie i kompetencje kandydatki w kwestiach społecznych i pracowniczych. 3 lata wcześniej jako dyrektor personalny ogromnego koncernu mleczarskiego Danone, pani Pénicaud wsławiła się jednorazowym zwolnieniem 900 pracowników, za co otrzymała 1 000 000 euro wynagrodzenia w postaci stock option. O wiele bardziej banalny był przypadek ministra kultury. Pani Françoise Nyssen, niezależnie od funkcji ministerialnej, właścicielka dobrze prosperującego wydawnictwa Actud, oszukiwała fisk, podając fałszywe dane do obliczeń podatkowych, podatku gruntowego i lokalowego. Od wczoraj mówi się o aferze byłego ministra spraw wewnętrznych, Gérard Collomb, który po dymisji z ministerstwa powrócił do sprawowanej uprzednio godności mera Lyonu, został oskarżony o nielegalne zatrudnianie w podległych sobie instytucjach samorządowych swojej ukochanej przez 25 lat za odpowiednio wysokim wynagrodzeniem. Czy to wszystko, co zostanie mu zarzucone, trudno przewidzieć. Może chodzić o sprawy znacznie poważniejsze. Wczoraj policja prowadziła rewizję w jego prywatnym domu i w biurze byłego ministra spraw wewnętrznych. Przechodni widzieli policjantów wychodzących z pomieszczeń z workami dokumentów. Afera ujawniona dopiero obecnie może tłumaczyć niezrozumiałą w pierwszej chwili dymisję Colomba ze stanowiska ministerialnego. Jeden z najbliższych ludzi Macrona, uważany za głównego architekta jego wyniesienia na fotel prezydencki, płakał ze wzruszenia na uroczystości intronizacji prezydenta. Poprzednio była afera korupcyjna innego z adiutantów prezydenta. Alexis Kohler, sekretarz generalny Pałacu Elizejskiego, zdymisjonował oskarżony o kumoterstwo wysokopłatne. Wreszcie Benalla, osobisty agent ochrony prezydenta. Afera wytłumiona, ale nigdy nie zakończona. Pisze o niej szczegółowo w Kurierze Wnet, który ukaże się pojutrze. Sprawa nabrała rumieńców, gdy pewna dziennikarka odkryła, że dwaj mężczyźni z opaskami policyjnymi na ramieniu, sfilmowani 1 maja ubiegłego roku, jak molestują manifestanta, należą do ochrony osobistej prezydenta Macrona. W wyniku dalszych dochodzeń i zaciekłej pracy dziennikarzy w ciągu roku banalny incydent przekształcił się w gigantyczną aferę państwową z udziałem fałszywych policjantów, prawdziwych agentów francuskiego kontrwywiadu, agentów Mossadu, miliarderów rosyjskich powiązanych z mafią, handlarzy broni i Bóg wie kogo jeszcze. W ostatnich tygodniach afera zeszła na dalszy plan, ustępując miejsca wyborom europejskim budzącym większe zainteresowanie niż kiedykolwiek w przeszłości. W wyścigu po ster Europy afera Benalli z pewnością zaszkodziła prezydentowi Macronowi. Są w niej uzurpacja władzy, krzywoprzysięstwo w Senacie, nielegalne kontakty z obcymi wywiadami, fałszywe dokumenty, dymisje wysokich funkcjonariuszy, dziennikarze prześladowani za dociekanie prawdy. Z każdym dniem lista się wydłuża i przybywa dramatis personae. Komentatorom trudno się połapać w zawiłościach. Jedno jest pewne. Afera rzuciła cień na Pałac Elizejski i pokazała niezdrową atmosferę panującą w najbliższym otoczeniu prezydenta. Trzeba zauważyć, że większość z wymienionych, których listę niepełną podałem powyżej, krytykuje Polaków i ich rząd ultrakonserwatywny, jak mówią, za ich wstecznictwo, religijność, podtrzymywanie staroświeckich pojęć honoru i godności osobistej, które przecież przeszkadzają postępowi społecznemu i postępowi w ogóle. Przed kilku laty pewien dziennikarz francuski opublikował katalog polityków w formie albumu policyjnego pod tytułem Ci kryminaliści, którzy nami rządzą. Pod fotografiami en face i z profilu, jak w policji, podał dane personalne fotografowanych opatrzone opisem przestępstw, za które byli sądzeni. Dzisiaj ten album byłby o wiele grubszy. W większości przypadków podsądni bez zmrużenia oka po przetoczeniu się sprawy powracali do polityki, jak gdyby nigdy nic. Może gdyby pojęcia grzechu, honoru, godności osobistej, te staroświeckie pojęcia były wciąż żywe we Francji, reagowaliby inaczej albo namyślali się przynajmniej dłużej przed wejściem na drogę przestępczą.
A dzisiaj we Francji jest obchodzona 75. rocznica lądowania sił alianckich w Normandii. Prezydent Macron, prezydent Trump, okolicznościowe przemówienia. Media francuskie poświęcają wiele miejsca tej rocznicy?
Wiele miejsca to jest pierwszy temat wszystkich dzienników, ale trzeba powiedzieć z bólem, że o udziale Polaków tam się nie wspomina, o udziale kampanii dywizji czołgowej generała Maczka. Tam się nie wspomina, aczkolwiek Francuzi starszego pokolenia dobrze znają udział Polaków w ostatniej wojnie. Miałem okazję ostatniej niedzieli z nimi rozmawiać i byłem zdumiony ich wiedzą na ten temat.
Przynajmniej premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w tych spotkaniach, co jest...
Niewspominany.
Nie wspominamy. Bardzo tak. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Jaka pogoda w Warszawie?
Upał. Piękna letnia pogoda, jest upał. Wszyscy na upał narzekają, zapominając o tym, jak narzekali na to, że było zimno, chłodno i padał deszcz, więc...
Pozazdrościć, panie prezesie.
Upału?
Upału.
A jednak. Z upału cieszymy się wspólnie z Piotrem Witem. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję. Miłego dnia panu redaktorowi i żonie życzę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Jest na zegarze godzina 8:00.